Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Trzynasta 30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Dla wielu rodziców ten przełom kwietnia i maja to prawdziwy koszmar, też to pamiętam sprzed roku. Dlaczego? Ano dlatego, że przecież dzieci zdają maturę. No i stąd nerwy w pracy, nieprzespane noce. Mówię o rodzicach oczywiście, no bo tej przeszkody, jaką jest matura, raczej nie możemy usunąć z życiowej drogi naszych pociech. Usuwamy wszystkie inne, jak kosiarki usuwamy te przeszkody, albo krążymy jak helikoptery, no żeby sprawdzić, czy wszystko jest porządku. Żeby, broń Boże, nasze dzieci nie doświadczyły żadnej trudności, żeby się nie skaleczyły, o nic nie potknęły. No i mamy efekty. Niestety my zestresowani i wiecznie zatroskani, a nasze dzieci kruche i ulotne, niczym płatki śniegu. Tak mówi się o tym pokoleniu, które wkracza właśnie w dorosłość. I o tych płatkach śniegu, które sami stworzyliśmy, będziemy dziś rozmawiać z naszymi gośćmi, a w studiu psycholog szkolna z drugiego liceum w Białymstoku, Anna Czerniakiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doradca zawodowy, prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, Iwona Zaborowska.
Dzień dobry.
Zapowiada się interesująca rozmowa, mam nadzieję, zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Zanim jednak zaczniemy rozmowę, to trochę może przybliżę ten sam termin, to pokolenie płatków śniegu. Tak najogólniej rzecz ujmując, w ten sposób określa się osoby, które weszły w dorosłość po 2010 roku albo wchodzą teraz. Mówi się o nich, że to indywidualiści, niezaradni życiowo, wychowani przez nadopiekuńczych rodziców. To pokolenie ma zawyżone poczucie własnej wartości, jest zbyt emocjonalne, a także niestety niezdolny do radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie. No chciałoby się powiedzieć, że to przesada, a może wymysł amerykańskich naukowców na przykład, którzy to przebadali. Zresztą termin się wziął ze Stanów Zjednoczonych. No ale niestety, ja na przykład znam to trochę z autopsji. Panie, pracujecie z młodzieżą. Też byście to tak zdiagnozowały? Widzicie to pokolenie płatków śniegu?
I tak, i nie. To najpierw dlaczego tak? Bo na pewno jest to pokolenie dzieci i młodzieży w tej chwili, młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, którzy faktycznie mogą być mało samodzielni. To jest takie pokolenie, kiedyś wyczytałam taki termin, że to jest pokolenie, które widzi świat za szyby samochodu. To są pokolenia dzieci wożonych wszędzie na zajęcia szkolne, pozaszkolne. To jest pokolenie, które stosunkowo często ma małą samodzielność w organizowaniu sobie wolnego czasu. To są te dzieci, które mówią, mamo, nudzę się. I faktycznie to są dzieci, które się nudzą, ponieważ rodzice jakąś mają taką tendencję do organizowania czasu wolnego.
A nie potrafią znaleźć sposobów na tę nudę przecież, tak?
Tak, i sami nie potrafią. Natomiast też dlaczego nie potrafią? Dlatego, że my rodzice też nie dajemy im tego czasu. Jeżeli mówi się, że kreatywność się włącza po jakichś 20-30 minutach tak zwanej nudy, to w tym czasie dosyć dużo rodziców będzie jednak organizowało czas swojemu dziecku, będzie planowało wakacje, będzie wymyślało, co dziecko może robić po południu, po lekcjach, na weekendy. Więc to jest faktycznie pokolenie osób dosyć mało samodzielnych, również w swoich wyborach życiowych, zawodowych, edukacyjnych. I to dlatego powiedziałam, że z jednej strony tak, a dlaczego z drugiej strony nie, że to jest nie do końca takie pokolenie mało samodzielnych, ponieważ jest to też pokolenie bardzo mądrych ludzi. To jest pokolenie tych nastolatków, tak jak ja mam takie obserwacje, którzy mają niesamowite obeznanie w tym, co się dzieje w świecie.
Ależ oczywiście, technologicznie zaawansowani absolutnie, bo jeżeli rzuci się jakieś hasło, to zanim my dotrzemy do tego, co to jest, to nasze dzieci w ciągu paru minut to znajdą, nie muszą szukać. One wszystko wiedzą, technologicznie absolutnie, ale to nie o taką mądrość chodzi. Chodzi o taką mądrość życiową, o te kompetencje miękkie, gdzie jeżeli pojawia się trudna rzecz, typu, no nie wiem, dziecko kupiło przeterminowany, dziecko, w cudzysłowie dziecko, nastolatek, kupił w sklepie przeterminowany jogurt, to idź wymień. Nie wymieni, bo się wstydzi, bo się boi, bo nie wie, jak zacząć taką rozmowę. Jeżeli pojawi się jakikolwiek konflikt, jest problem. Można napisać, ale już stanąć twarzą w twarz, o tym mówię właśnie. A z drugiej strony to są osoby, które mają też poczucie własnej wartości, bo zawsze im rodzice mówili, tak się nauczyli, jesteś najmądrzejszy, najpiękniejszy, poradzisz sobie, jesteś najlepszy. Jak nie jesteś, to ja pójdę do tej pani do szkoły i tak zrobię, żebyś jednak był najlepszy. Tak jest?
Czy trudno mi powiedzieć, czy tak jest, bo myślę sobie, że zgadzam się tu w zupełności z Anią, że to trochę i tak, i nie. Jakoś tak jak się przysłuchuję temu, to blisko mi do tego, że niestety my dorośli mamy w tym swój duży udział.
Oj, chyba tak.
Bo może jak kosiarki, może jak satelity krążymy w koło i sobie myślę, gdzie to dziecko miało się nauczyć tego wymyślania, jeżeli od wieku przedszkolnego rodzice pytają, które zajęcia pozalekcyjne będą dla mojego dziecka najlepsze. I są zdumieni, jeżeli pani w przedszkolu mówi, proszę z dzieckiem pogotować, proszę z dzieckiem pójść na spacer, proszę z dzieckiem pobawić się w piasku, bo nie o takich zajęciach myślą rodzice. Uważają, że zajęcia zorganizowane są dużo lepsze. Czyli zapisujemy dzieci na pieczenie ciasteczek, chociaż równie dobrze moglibyśmy to zrobić w domu, w gronie rodzinnym i budować też przy okazji relacje i kompetencje społeczne. Więc myślę sobie, że nie możemy być tym zaskoczeni. Niestety to jest fakt, ale nasze zaskoczenie nie wzięło się znikąd. Ileś lat, żeśmy tym dzieciakom wszystko podawali, a jeżeli nawet dziecko miało inicjatywę, to często zdarzało nam się mówić nie. Dzisiaj jest wtorek, to pójdziesz na przykład na angielski albo będziesz robił coś innego, bo no, ja
też
wiem
trudno
lepiej.
Się dziwić, bo myśmy tego nie mieli. My po tych wychowani w tych siermiężnych latach PRL-u nie mieliśmy. I chcemy, żeby nasze dzieci miały inny, lepszy świat. I chyba to opatrznie jednak pojęliśmy, bo oczywiście nam mama nie przynosiła obiadku do pokoju i mówiła, ty się kochanie poucz, tu masz jedzonko, ja zaraz przyjdę po brudny talerzyk, ty się ucz, ty się niczym nie przejmuj. No nie. I te dzieci nie chodzą z poobijanymi kolanami i nogami, które trzeba pod kolanówkami potem było zakrywać, jak się gdzieś wychodziło. Tylko one są właśnie wiecznie ochraniane. Albo się kosi przed nimi te problemy, albo się lata tym helikopterkiem. Czyli to jest duża zasługa nas, rodziców.
Tak, oczywiście też czasy są inne, więc jakby to, że chcieliśmy lepiej swoim dzieciom, to jest bardzo naturalne, tak? I tego jakby nikt nie będzie kwestionował. Pytanie, czy ten lepszy świat, ten inny, powinien być aż tak inny od tego. Także gdzieś żeśmy się pewnie w tym zapętlili. Myślę sobie, że te dzieciaki, one często chciałyby coś samodzielnie zrobić, ale nie miały do tego przestrzeni. Tak, bo nie pozwalało
nie
na to środowisko.
One nie mają szans się sparzyć, się skaleczyć. Nie mają szans się przekonać, co boli, jak sobie radzić w takiej sytuacji, kiedy jakiś stresor się pojawi. No bo wszystko jednak staramy się. Sama zresztą to robiłam. Teraz jestem mądra po czasie, ale sama to robiłam. Wszystkie przeszkody usuwałam, żeby się dziecko, broń Boże, gdzieś nie oparzyło, nie skaleczyło i na żadną przeszkodę nie natknęło właśnie.
Ja sobie też myślę, że oprócz tego, że my nie pozwalamy tym dzieciom się sparzyć i nie pozwalamy też doznać im porażki, co widać już od najwcześniejszych lat, bo kiedyś prowadząc szkolenie dla nauczycieli przedszkoli usłyszałam, że wszelkie prace plastyczne, które są wywieszane potem w takich gablotach na korytarzach, gdzie rodzice też oglądają, one muszą być ładne. I nawet te osoby dorosłe poprawiają te prace. Do naszych słuchaczy możecie Państwo też pomyśleć, zastanowić się, kiedy ostatnim razem robiliście swoją pracę taką zaliczeniową do szkoły z dzieckiem, czy robiliście tak naprawdę za dziecko. Czy to nie jest tak, że żeby wygrać konkurs w szkole, w przedszkolu od najmłodszych
cała
lat, w klasach 1-3, cała rodzina siedzi cały weekend, buduje jakąś makietę, zamek, cokolwiek.
A dziecko wszyscy w ogóle w tym nie uczestniczy nawet często.
Dziecko, masz też taki wzorzec, że musi być idealnie, perfekcyjnie. I druga rzecz, która mi naszła w tej chwili na myśl, to że my dorośli, niezależnie czy jesteśmy rodzicami, pedagogami, psychologami czy nauczycielami w szkole, też swoją postawą pokazujemy, że nie można się mylić, że trzeba, żeby wszystko zawsze było ładnie, żeby zawsze było idealnie. I nasze dzieci też to obserwują, a że dzieci uczą się przez obserwację i teoria społecznego uczenia mówi o tym, że może cię dziecko nie słyszy, ale nie przejmuj się, zawsze cię obserwuje. Mówi też o tym, że jeżeli dziecko patrzy na rodzica, który nigdy nie jest zmęczony, nigdy nie jest chory, nigdy nie ma dosyć, zawsze jest pięknie skoszony trawnik, zawsze jest cudownie podany obiad świąteczny, jak na reklamach biały obrus, wszyscy przepięknie wyglądają, to takie dziecko też się uczy, że ty musisz też wszystko zrobić idealnie. I co za tym idzie? Że każde małe potknięcie jest rozpatrywane w kategorii dramatu. I to jest też trudne. I takiej porażki, którą jest trudno znieść. I jeszcze ostatnia rzecz, tak na szybko, o której pani redaktor powiedziała, o tej sytuacji znoszenia stresu, czy jakiejś takiego napięcia. I to prawda, że my nie dajemy dzieciom możliwości znoszenia sytuacji stresowych, a zadaniem rozwojowym młodego człowieka jest znoszenie frustracji.
Ostatnio wypowiadał się na ten temat profesor Marcin Matczak, słynny tata znanego maty. I stwierdził, że te płatki śniegu to pokolenie śmiertelnie samotne, które niby się ze sobą ciągle komunikuje, ale jest to taka komunikacja bez wspólnoty. bo myśmy kiedyś byli wspólnotą, niekoniecznie się komunikując. Byliśmy ze sobą razem, nie musieliśmy cały czas wymieniać się informacjami, czy tekstowymi, czy cały czas, no ale to była jakaś wspólnota. Teraz jest komunikacja bez wspólnoty. No i też pokolenie bezradne, nowo ciągle osłaniane przez rodziców, o tym mówiłyśmy, nie radzące sobie z żadnymi stresorami. No trudno się z tym nie zgodzić, tylko pytanie, co teraz? Co teraz?
Akademia Życia.
Tak się zastanowiliśmy, zapadła cisza, ale teraz diagnozę mamy, to połowa sukcesu, tylko co z nią zrobić? Dzieci, które się nigdy nie skaleczyły, nie spadły z drzewa, są też chronione przed oceną, która może je zranić, podciąć skrzydła, pozbawione takich kompetencji miękkich, o których też mówiliśmy. Jak mają sobie poradzić w życiu? Kiedy właśnie natrafią na problemy czy konflikty? Kiedy tej matury nie zdadzą na 100%, tak jakby chciały, a są zaprogramowani, że mają się dostać na przykład na medycynę i tam 99,9 trzeba mieć, żeby się dostać. Co? Jak sobie mają radzić? Wyposażeni w to, raczej niewyposażeni.
Ja myślę, że trochę od profilaktyki moglibyśmy zacząć, bo faktycznie teraz jest sezon maturalny, za chwilę matury się rozpoczynają i różne tego efekty mogą być. Ale mam taką myśl dla rodziców, maturzystów.
Ale to o maturach to na sam koniec sobie tak przygotowałam takie przesłanie dla rodziców i maturzystów. Teraz mamy sytuację ze Staną. Mamy tego nastolatka, 19-20-letniego. I jest jak jest. No i co teraz możemy zrobić? Czy nic już nie możemy zrobić? I tylko patrzeć, jak nasze dziecko będzie się parzyć i będzie stało i patrzyło, bo nie będzie wiedziało, co zrobić z tymi sparzonymi rękami.
Ja mam taką prośbę do wszystkich rodziców, niezależnie od wieku ich dzieci, żeby na chwilę zastopować, może jakoś się zatrzymać w dawaniu rad, czyli temu mówieniu tego, co ja bym zrobił na twoim miejscu i może właśnie czasem pozwolić się temu młodemu człowiekowi sparzyć, bo jak on ma się nauczyć piec babeczki, jeżeli on nie zrobi zakalca kilka razy i dlaczego my musimy stać mu nad głową i cały czas mówić, ile tej mąki ma dosypać. A może właśnie pozwolić, nawet jeżeli jest to wybór jakiś zawodowy, życiowy, być może jakiś edukacyjny, pozwolić mu samodzielnie wybrać. Ja wiem, że z punktu widzenia rodzica jest to bardzo trudne stać i patrzeć jak dziecko, w jakikolwiek sposób doznanie porażki, ale to jest też duża siła rodzica i duża siła relacji, być obok dziecka wtedy, kiedy ono upadnie, pomyli się i potknie się i nie poradzić mu i nie powiedzieć, a nie mówiłem, tylko powiedzieć, pamiętaj, że cokolwiek zdecydujesz, to będę z tobą.
To teraz mówimy, załóżmy, do tych rodziców, którzy jeszcze mają większe szanse, bo te dzieci mają lat na przykład 10, 12, żeby jednak nie chronić ich przed tym upadkiem, przed tym sparzeniem, żeby wysłać to dziecko z tym jogurtem przeterminowanym i poradzić mu, no i pozwolić mu, żeby sobie poradziło z tą sytuacją. A myślę o takich rodzicach, którzy mają właśnie tych 20-latków. Czy cokolwiek można teraz zrobić? No bo na przykład ja jestem takim rodzicem, słucham, myślę, kurczę, no wszystkie te błędy popełniłam, no i co teraz? Czy mogę w ogóle jeszcze cokolwiek zrobić, zawrócić jakoś z tej ścieżki, która dopiero teraz zrozumiałam, nie była dobra?
No przede wszystkim odkleić się od dawania rad, to co powiedziała Ania, i takiego dalej piętnowania i nacisku. Niech ten ostatni tydzień będzie takim czasem, oczywiście, pewnie dla wielu jeszcze nauki, chociaż zastanowić się też, moim zdaniem, trzeba, do kiedy się uczyć.
Ale ja nie mówię tylko o maturzystach, generalnie. O młodych ludziach, którzy...
No, znaczy, na zmianę nigdy nie jest za późno, więc nawet jeżeli to będzie 2 czy 3 dni przed maturą i ja usłyszę od swojego rodzica, słuchaj, jeżeli nawet ta matura nie pójdzie ci tak, albo nie wiem, dostaniesz ten jeden punkt za mało, zastanówmy się teraz, albo sam się zastanów. Jest bardzo wiele możliwości, że z tak dobrze zdaną maturą można coś zrobić. Można pójść na inny kierunek studiów. Można tę maturę za rok poprawić, czyli pokazać alternatywne ścieżki. To, że ja nie zdam matury albo dostanę zbyt małą liczbę punktów, to nie jest koniec świata. Nasz system edukacji jest tak stworzony, że to jest po prostu jakieś wydarzenie, które mnie czegoś nauczy.
A abstrahując od matury, do której sobie wrócimy jeszcze na koniec, to o takie normalne życie, prawda? Matura jest jednym z elementów, ale takie normalne życie, kiedy widzimy, że dziecko rzeczywiście przedobrzyliśmy. Dziecko nie potrafi rozwiązywać konfliktów, nie potrafi sobie radzić z porażkami. Jak dziecko przychodzi z jakąś gorszą oceną, to my biegniemy często do szkoły i rozmawiamy z nauczycielką i pytamy, co jest nie tak, dlaczego.
Trzeba się zastanowić, jaki obraz budujemy. To znaczy, że coś jest ze mną nie tak, bo dostałam gorszą ocenę. Oczywiście mama pójdzie, czy
tata
pójdzie
spyta, i wywalczy. Ale mama spyta, dlaczego 4+, a nie 5? Dlaczego?
I mama pójdzie i wywalczy. To może trzeba powiedzieć,
czasami nie wywalczy, tylko jeszcze ochrzani to dziecko. Dlaczego nie 5?
No to trzeba mieć w sobie refleksję, tak? dlaczego mi tak zależy na tej piątce? Czym ta czwórka, czy nawet trójka jest gorsza? Być może każdy z nas dorosłych też ma takie momenty, takie umiejętności, w których jest słabszym. I nikt nie wymaga od nas, bo już mamy taki swój poziom rozwoju, że jestem dobra w jakichś zadaniach i w tym się realizuję, a w innych jestem po prostu słabsza. Niektórych być może w ogóle nie potrafię. I tak jest z każdym człowiekiem, nawet z dzieckiem. Jeżeli jestem dobra, nie wiem, z WF-u i ze śpiewu, to nie jest gorszy przedmiot, bo to jest moja pasja, którą mogę rozwijać. To jest moja kompetencja, na której powinnam budować każdą swoją ścieżkę edukacyjną. I wcale nie oznacza, że ona będzie związana ze śpiewem. Ale jeżeli ja poznam, że każdy tak ma, że ma umiejętności bardzo dobrze rozwinięte, takie, w których czujemy się dobrze, mamy tutaj kompetencje i te słabsze, to dla mnie to będzie normalne. Okej, ja z angielskiego dostałam trójkę, ale za to z matematyki mogę podpowiadać kolegom, uczyć ich, bo w tym obszarze jestem lepsza. I jeżeli to zrozumiem i pokażemy dzieciom też na swoim przykładzie, że nikt nie jest idealny i nikt nie osiąga 100% w każdej umiejętności, w każdej dziedzinie, a nawet jeżeli ktoś uważa, że jest bardzo dobry, to i tak mamy takie momenty, kiedy po prostu mamy gorszy dzień, coś źle zrobimy, mamy wszystkiego dosyć i że to jest normalne. To trzeba naszym dzieciakom pokazywać, że różnego rodzaju emocje, mówi się na przykład do dziecka, które upadnie, nie płacz. No dlaczego? Jeżeli mnie boli, to trzeba mu powiedzieć, tak, rozumiem, że cię boli, masz prawo płakać.
Tak,
to
facetom
jest
też się zakazywało płaczu i efekty
mężczyzn są. Mężczyzom też się mówi, nie bądź baba, nie masz się. I to jest wszystko, co pokazuje, że później albo tłumimy te emocje, skąd się biorą różnego rodzaju stresy, zaburzenia, albo budujemy w swojej głowie wyobrażenia, które są nieadekwatne do tego realnego świata. Czyli na przykład tego, że, nie wiem, Ania czy Kazik, którzy zawsze dostają piątki i mama potrafi to powiedzieć, to są idealni, a ja nie. I przez jedną porażkę, czy jedno zadanie, które mi nie wychodzi, budujemy zaniżone poczucie własnej wartości i ten płatek śniegu, to nasze funkcjonowanie już będzie warunkowane tymi naszymi zachowaniami.
Abstrahując od szkoły, no poza szkołą jest jeszcze życie. Takie życie, gdzie trzeba rozwiązywać konflikty, na przykład z rówieśnikami, gdzie trzeba coś asertywnie powiedzieć, gdzie trzeba inteligentnie, umiejętnie zawalczyć o swoje, też czasami w relacji z rodzicem zawalczyć o swoje, to myślę o takich sytuacjach, kiedy dziecko jest zaprogramowane przez rodziców na określoną karierę. Bardzo dużo jest takich przypadków, gdzie dziecko, no to jest cudzysłów oczywiście, nasze dziecko, w tym sensie nasze dziecko idzie do określonego ogólniaka, bo to ten ogólniak to produkuje prawników, ten produkuje tam przyszłych lekarzy i tak dalej, i tak dalej. I my planujemy dziecku tę karierę i potem nagle dziecko się wybija, nie? Ale nie tylko o szkołę chodzi, chodzi też o życie. Czy te kosiarki, te helikoptery, czy tam pługi śnieżne mogą się jakoś zatrzymać i zmienić swoje postępowanie i przekonajcie panie, że warto to zrobić.
Ja też nawiążę do tego, co powiedziała Iwona, na zmianę nigdy nie jest za późno i mam taką jeszcze myśl dotyczącą rodziców właśnie dzieci czy młodych dorosłych, nastolatków, no bo jeżeli faktycznie mówimy, że dziecko wychowujemy mniej więcej do 12 roku życia, potem tylko towarzyszymy, czyli co zasiejemy do 12 roku życia, to potem zbieramy, no to jest taka myśl, żebyście państwo może zamiast radzić dzieciom spróbowali zadawać pytania, czyli jeżeli taki młody dorosły dzwoni do nas, pisze do nas, co zrobić w przypadku czegoś, co się zepsuło, popsuło, jak to oddać do reklamacji, to zamiast mu radzić, może zapytajmy, jak ty uważasz, co można z tym zrobić, jaki ty masz pomysł. I to jest trochę pytaniem na pytanie, ale jednocześnie zmuszamy tego młodego człowieka trochę do zastanowienia się, okej, no to co ja bym mógł zrobić, a jak ty sobie wyobrażasz, co można w takiej sytuacji, co ludzie inni by zrobili, a czy twoi znajomi byli w takiej sytuacji, to jak ty myślisz? I to jest kwestia zadawania pytań zamiast dawania rad i może tego młodego płatka śniegu, tego 20-paroletniego, jesteśmy wtedy w cudzysłowie zmusić do pomyślenia, co ja mam zrobić z tym przysłowiowym kefirem, czy tam z zepsutą zmywarką. Tak. Więc trzymam kciuki, żebyście państwo zaczęli zamiast radzić, zadawać pytania, a jak ty uważasz?
No bo musimy pamiętać o tym, że to dziecko kiedyś wyjdzie z tej bańki, jaką jest dom i nie będziemy krążyć jak te helikopterki i sprzątać przed nim jak te kosiarki życia, bo życie po prostu tak nie wygląda.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
A teraz wróćmy do tej matury, która spędza sen z powiek wielu rodzicom, zwłaszcza tym kosiarkowym i helikopterowym, ale też nazywanym w klasyfikacji rodzicielstwem pługu śnieżnego, czyli takim koncentrującym się na obecnych, przyszłych sukcesach swoich dzieci, nie torującym im drogę, to mówiłam o tym programującym karierę. Jak mądrze i skutecznie wspierać swoje dzieci te parę dni przed maturą, żeby nie zaszkodzić, a naprawdę pomóc?
Proponuję więcej milczeć i słuchać niż mówić. proponuję być przy dziecku, czyli zrobić mu herbatę, zrobić mu kanapkę. Może czasem odpuścić niektórych domowych obowiązków, czynności na ten okres, przypuszczam, jakiegoś dwutygodniowego mniej więcej zmagania się z egzaminami pisemnymi i ustnymi. Nie radzić, nie narzucać się, po prostu być. To jest tylko tyle i aż tyle.
Tak, ja też zdecydowanie podpisuję się pod tym, co powiedziała Ania, że trzeba towarzyszyć i słuchać. To, co jest dobre dla mnie, czyli na przykład, nie wiem, pójście na siłownię czy wybieganie się, być może dla mojego dziecka wcale nie jest dobre. I co z tego, że ja będę mówiła, idź, nie wiem, pobiegaj, pospaceruj, poczujesz się lepiej, a ono sobie myśli, nie, ja właśnie nie poczuję się lepiej. Natomiast na pewno też zadbać o to, żeby jakby te dzieci też wypoczęły. Bardzo ważnym elementem w dobrym podejściu do egzaminu jest wypoczynek, czyli stworzyć takie warunki, właśnie podać tą herbatę. Jak chce poleżeć, niech poleży, jak chce poćwiczyć, niech poćwiczy, ale żeby to dziecko miało szansę na takie psychiczne przygotowanie się, żeby się obudziło rano i miało poczucie, że jest wypoczęte, mimo tego, że duże wyzwanie przed nim.
I nie gonić do nauki na pewno. Bo dlaczego ty się nie uczysz?
No przecież... Nie gonić i na pewno też nie przypominać cały czas, że jeszcze kilka egzaminów i na pewno też nie stać nad głową i cały czas nie mówić, nie przejmuj się, zdasz, przecież wszyscy zdadzą, bo to wcale też nie pomaga, ale zamiast powiedzieć przestań, to tylko matura, ja to wszystko przeżyłem, nie odwołujmy się do własnych przykładów, to są zupełnie inne sytuacje, powiedzmy naszemu dziecku, ja rozumiem, a nawet jeśli nie rozumiem, to widzę, że się stresujesz, że się martwisz, więc co mogę dla ciebie zrobić?
A rada ekspertów dla tych naszych płatków śniegu?
Jeżeli mówimy, że the sky is the limit, to trochę prawda, ale pamiętajcie też, że zatrudnią was, to jest taka myśl, którą usłyszałam, nie jest moja własna, prywatna, zatrudnią was za kompetencje twarde, ale zwolnią was za brak kompetencji miękkich. To oznacza, że nawiązujcie kontakty, bądźcie z ludźmi, uczcie się pracy w zespole i to jest coś, co procentuje na przyszłość.
I w tych ostatnich dniach przed maturą zadbajcie o siebie. Jeżeli czujecie, że chcecie te dni przespać, to prześpijcie. Jeżeli chcecie poćwiczyć, wyjść na spacer. I ja bym jednak ten jeden dzień przynajmniej nie uczyła się. Tak? Dajcie czas, niech ta wiedza się ułoży. Pracowaliście ciężko przez 4 lata, niektórzy przez 5, jeżeli w technikum. Naprawdę powtarzaliście ten materiał wielokrotnie. Teraz trzeba stworzyć warunki do tego, żeby on się ułożył, żebym w tym ważnym dniu mogła czerpać z zasobów, które mam.
A czy możemy sobie, czy powinniśmy sobie wizualizować ewentualną porażkę? No bo na przykład oczywiście zakładam, że wszystko będzie super, że znam najlepiej, ale jeśli nie znam najlepiej, to czy warto to sobie już założyć, że tak może być, że to nie koniec świata, czy lepiej o tym nie myśleć, bo samo spełniające się proroctwo i tak dalej. Jak pani radzicie?
Nie no, plan B musi być zawsze i to jest to, co ja mówię do swoich uczniów, to co mówi doradca zawodowy, że musi być plan A, B, a może nawet C i D. To oznacza, że jeżeli cokolwiek się wydarzy takiego, że nie zabraknie nam punktów na wymarzony kierunek, na wymarzonej uczelni, to żeby ten plan B i plan C był, z jednej strony on może nie będzie aż tak bardzo atrakcyjny jak plan A, ale w dalszym ciągu był do przyjęcia, był akceptowalny i jeżeli nawet on nie jest szczytem marzeń, to żeby było to coś, w czym my jesteśmy dobrze i w czym się będziemy dobrze czuć, a być może plan A będziemy mogli zrealizować za rok albo za dwa.
I to nie koniec świata.
I to nie koniec świata. Ja jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Słowa mają moc. Słabsze zdanie matury to nie jest porażka. Zobaczcie państwo, jak my programujemy.
No tak, ja po tak prostu, powiedziałam. No, jednak,
tak,
no.
I już teraz mogę sobie myśleć, Jezu, to będzie porażka. Nie będzie. Zakładajmy te plany. Ja też często mówię, że jak mam plan B, C i D, to nie skorzystam z niego, bo pewnie wyjdzie mi plan A. Tak? I tak
ale
o tym,
mam go.
Ale mam go, że gdyby się wydarzyło coś, to ja ten plan mam i to jest mój plan, a nie maszyny losującej, która wrzuci mnie na jakiś nie wiadomo jaki kierunek
i
studiów.
Stawiamy kropkę, z tym państwa zostawiamy. Psycholog szkolna z drugiego liceum w Białymstoku Anna Czerniakiewicz i doradca zawodowy, prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych Iwona Zaborowska dzieliły się dzisiaj swoją wiedzą i doświadczeniem. Bardzo panią dziękuję.
Dziękujemy.
Ja się też bardzo dużo nauczyłam. Dziękuję za to spotkanie. Miłego weekendu wszystkim naszym słuchaczom życzę. Dodam jeszcze, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia z powodu majówki za 2 tygodnie, ale już teraz zapraszam, o mediacji rówieśniczej będziemy rozmawiać i za Serafin do usłyszenia.
Akademia Życia.